To prawda. W tym raporcie organizacji Open Doors, jeżeli chodzi o raport z Iraku, czytamy: chrześcijanie żyją tu od 2000 lat, jednak obecnie znajdują się na krawędzi wyginięcia. Strasznie mnie poruszyło to zdanie, bo napisano o chrześcijanach jak o, no, przepraszam za porównanie, ale o jakimś wymierającym gatunku zwierząt. To tak ci ludzie są, powoli zaczynają być traktowani w państwach jako gorszy element, jako podludzie ze względu na wyznawaną wiarę.
Znaczy, ja oczywiście na temat Iraku, tutaj przy księdzu pułkowniku to nie będę opowiadał, bo ksiądz ma przecież wielkie doświadczenie, ale musimy też zwrócić uwagę, że to polega na tym, w tej chwili ten problem, że chrześcijanie z Iraku po prostu emigrują, bo oni mają silne diaspory na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. No ale chodzi o to, żeby ta ziemia, to jest przecież ziemia biblijna, no sama Niniwa, czyli Mosul, Ur Chaldejskie, od Abrahama począwszy, prawda? To są historie związane z korzeniami naszej wiary, za źródłami naszej wiary. Jeśli tam zabraknie chrześcijan, to no, trudno oczywiście prorokować, ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale byłaby to niepowetowana strata jakoś dla całości obrazu, dla chrześcijaństwa w całości. Nie tylko dla kościoła, zwłaszcza katolickiego, bo przecież chrześcijanie w Iraku to jest cała paleta różnych obrządków wspaniałych z liturgią w języku sprawowaną, a również aramejskim, czyli języku zbliżonym do tego, którym się Pan Jezus posługiwał. No ale tu nie chcę wchodzić w tematy księdza.
Bardzo dobrze. To są ważne i prawdziwe przede wszystkim uwagi. Ja myślę, że trzeba pewne rzeczy może troszeczkę uporządkować. Na pewno radiosłuchacze, skoro nas słuchają, mogą być zainteresowani, jak wyglądała sytuacja przed agresją wojsk koalicyjnych na Irak, czyli za czasów rządów Saddama Husseina.
Przed 2003 roku.
Przed 2003 roku. Otóż sytuacja nie była dobra już wówczas. Ja pozwolę sobie zacytować fragment książki pod tytułem Globalna wojna z chrześcijanami, pod tytuł Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań. I autorem jest John Lee Allen Jr., który między innymi opublikował szereg książek, w tym biografię papieża Benedykta XVI. W tej książce przytacza szereg informacji dotyczących prześladowań chrześcijan, no, na całym świecie, powiedzmy sobie wprost. I w rozdziale poświęconym Irakowi pisze tak: życie chrześcijan pod rządami Saddama Husseina nie należało do łatwych i przyjemnych. Chrześcijanie stanowili w Iraku obywateli gorszej kategorii i przypominano im o tym na mnóstwo sposobów. Dla przykładu, irackie prawo, to oficjalne, wymagało, bo przynajmniej 25% uczniów w szkole publicznej było chrześcijanami, aby można było poprowadzić lekcje ich religii. Jednak wystarczyło, że w szkole był choć jeden muzułmanin, by kursy Koranu były obowiązkowe. Dodatkowo zachęcano chrześcijańskie rodziny, by nadawały swoim nowonarodzonym dzieciom tradycyjne arabskie i muzułmańskie imiona zamiast tych, które związane były z chrześcijaństwem lub asyryjską mniejszością. I dodaje tak: jednak pomimo trudności, jakich chrześcijanie doświadczyli pod rządami Husseina, nic nie przygotowało ich na apokalipsę, jaka nastąpiła po upadku dyktatora. A więc w czasach Saddama Husseina łatwo nie było, ale to, co nastąpiło potem, no, było niewspółmierne. Ja nie wiem, bo nie jestem na tyle historykiem, na tyle politykiem, ale tu mi się też trochę kojarzy z Imperium Osmańskim, zwłaszcza za czasów Sulejmana Wspaniałego, czy jak w zasadzie nazywali go Turcy Sulejmana Prawodawcę, Sulejman Kanin jako prawodawca. On wyznawał islam, ale może wynikało to ze wschodniej przebiegłości. Był okres zostawiania chrześcijan w jako takim spokoju. On po prostu może myślał ekonomicznie, że chrześcijanie są świetnymi budowniczymi na przykład, tak jak Żydzi świetnymi kupcami. Więc warto te różne nacje włączyć do Imperium Osmańskiego, żeby stworzyć z nich rodzaj mozaiki kolorowej, która spowoduje piękny obraz imperium. Więc on tolerował chrześcijan, dawał pewne nawet przywileje i im jakoś tam znośnie w tym imperium było. Troszeczkę w jakimś tam sensie widzę tutaj podobieństwo do Iraku za czasów Husajna, gdzie nie było łatwo, ale ci ludzie przyjmowali ten sposób ich traktowania i po prostu żyli. I potem w państwie, w Imperium Osmańskim zmieniło się nastawienie do chrześcijan. Po upadku Saddama Husajna również zmienił się stosunek radykalnie do chrześcijan na niekorzyść.
Choć chrześcijan jest tu tak niewielu, katolicy żyją w poczuciu opresji, to wszyscy, których spotkaliśmy, nie tracą nadziei. Napisałeś o jednym ze swoich spotkań, o jednej ze swoich podróży, Andrzeju. Tak jest? Oni cały czas mają te nadzieje?
To w tej chwili nie wiem oczywiście, bo pisałem to kiedy indziej. I to może być to i takie pobożne życzenie. Zwłaszcza zależy oczywiście, do jakiego kraju się odnosimy. To zdaje się jest... to jest relacja z Kurdystanu tureckiego. Cóż można powiedzieć, jak w tej chwili jest? No, naprawdę trudno chyba się wypowiadać w imieniu chrześcijan, którzy są w tym najbardziej zapalnych regionach Bliskiego Wschodu. Ponieważ tu mieliśmy niedawno jakiś jezuita syryjski opowiadał, że namawiał swojego kuzyna do tego, żeby jednak został. No i parę tygodni później po prostu no jakiś wybuch, czy snajper, czy bomba. I ten kuzyn nie żyje, a chciał uciec po prostu z Syrii. Więc myślę, że takiej łatwej nadziei to w tej chwili nie ma, tym bardziej, że nie widać końca konfliktu, jeśli chodzi o Syrię. To samo zresztą w Iraku też, wiadomo, że niepewne, chociaż wiadomo, w tej chwili wszyscy ci, którzy się interesują, z tą nadzieją ogląda się, że Mosul jest stopniowo odbijany z rąk państwa islamskiego. Tak, ale to jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej, bo co oni przygotowali, tego nie wiemy.
Jeśli można, przepraszam.
Nie, oczywiście.
Jeśli można, a propos nadziei, mam tutaj przed sobą wspomnienie 74-letniej niejakiej Muniri Aziz, która po 270 kilometrach ucieczki drogi z miasta opowiadała o masakrach dokonywanych przez islamistów. Było w tamtych dniach reprezentowane, mówi o atakach na chrześcijan i pisze tak: usłyszeliśmy strzały na zewnątrz i wiedzieliśmy, że to terroryści zabijają chrześcijan, ale wciąż, i tutaj kładę nacisk, ale wciąż liczyliśmy na to, że ktoś nas uratuje. Przez 2 dni ukrywaliśmy się w pomieszczeniu, dopiero potem zrozumieliśmy, że nie ma nadziei, że musimy uciekać. Zgromadziliśmy trochę ubrań i ruszyliśmy w nocy. A więc ci ludzie, którzy są atakowani, to jest relacja jednej z osób. Ale to, że jednak nie uciekają, mimo że wiedzą więcej niż my o tym, co się dzieje, że chowają się i czekają, to wszystko informuje o pewnej nadziei, że oni liczą, że to jest niemożliwe, żeby świat mający takie fundusze, takie możliwości, taką technikę, taką wiedzę na temat, co gdzie się dzieje, że może po prostu zostawić tych ludzi bez pomocy. Ja, czytając te różne historie, pozwolę sobie zrobić dygresję do czasów wojny w byłej Jugosławii, gdzie w Sarajewie służyłem przez rok. Ja to kiedyś może wspominałem, przepraszam, jeszcze się powtórzę, ale pan mówił o słowach. Ja chciałem też dodać, że oprócz tego, że jeżeli słowo odpowiednio wypowiemy, zestawimy z obrazem, ono ma swoją moc i swoją siłę. Słowo może zniszczyć człowieka, słowo może dźwignąć człowieka, ale też właśnie wytwarza pewną świadomość. Ja, korzystając z tego, też wypowiadałem takie słowa, które pokazywały zestawienia skrajności. Wtedy te słowa docierały. Ja pamiętam oczy młodych ludzi w szkołach, których trudno zająć na przykład godzinę czasu, żeby oni cicho siedzieli, patrzyli z uszami nadstawionymi. Tak było. Ale ja słowo zestawiałem z wyobraźnią i stwarzałem skrajności. I opowiadałem o tym, jak w Makarskiej, w kurorcie na Rywierze Adriatyckiej, w czasie tej wojny jugosłowiańskiej, był obóz koncentracyjny. I w tym obozie torturowano ludzi, gwałcono kobiety, zabijano ludzi. Między innymi pani Ewa Elwira Klonowski, światowej sławy antropolog, która od początku wojny kopie te trupy, identyfikuje i tak dalej, opowiadała, że było tak, że gdy ten obóz się pojawił, zaczął istnieć i uczeń dowiadywał się, że w obozie jest nauczyciel, który postawił mu dwóje lub nie przepuścił do następnej klasy, zgłaszał się Serb. Nauczyciela wypędzano na plac, uczeń dostawał łańcuch i mógł zrobić z tym nauczycielem, co chce. Więc co robił? Okładał go, masakrował, aż doprowadzał do zgonu. Kiedy on się już nie ruszał, zmasakrowany, zostawiał łańcuch, wycierał ręce z krwi, odchodził, a za nogi nauczyciela do rowu ściągano za dwóje, którą postawił. 100 kilometrów dalej, na Rywierze Włoskiej, na leżakach leżały panie i panowie, wachlowali się i grymasili, że Coca-Cola w szklance ma za mało kostek lodu. 100 kilometrów różnicy, ten sam czas, przestrzeń niewielka w stosunku do całego świata. Masakra w jednym miejscu i niefrasobliwość w drugim miejscu.
W audycji Pan Bóg po godzinach, czas na przerwę. A po niej myślę, że przejdziemy już do prześladowań w tych krajach, o których dziś rozmawiamy. Irak, Turkmenistan, Turcja i pogranicze turecko-irańskie.